Trzeci sektor.
W audycji Trzeci Sektor Wojciech Kujałowicz. Witam serdecznie i dzisiaj w naszym studiu moim gościem jest prezes zarządu Stowarzyszenia Europartner, Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Krzysztof Mnich. Witam pana.
Dzień dobry.
Stowarzyszenie Europartner to instytucja już z wieloletnią historią działalności. Zaczęliście w roku 2004.
Tak, to wtedy nastąpiło formalne zarejestrowanie w sądzie, aczkolwiek działania rozpoczęliśmy 2 lata wcześniej jako Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Wtedy jeszcze była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. Jako studenci pierwszego, drugiego roku jeździliśmy i uczyliśmy o Unii Europejskiej, o integracji. Następnym takim krokiem dla mnie było sformalizowanie tego ruchu i założyłem stowarzyszenie. I od 2004 roku, od tamtego zebrania, 17 lat już piastuję to stanowisko niezmiennie do dnia dzisiejszego.
Historia jest o tyle ciekawa, że na przestrzeni tych 17 lat zmieniło się niemal wszystko. To był moment, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. No i ten świat wyglądał zupełnie inaczej, a stowarzyszenie Europartner wciąż działa. U was też zaszło dużo zmian?
No tak, patrząc na przestrzeni, można by powiedzieć, połowy mojego życia około, to i rodzinnie pozmieniało się bardzo dużo, ale też tak patrząc teraz, sięgając do tyłu, na przestrzeni tych lat dość dużo osób się przewinęło, pracowników, kilkadziesiąt projektów zrealizowanych, no, wszelkie zmiany, uczestnictwo w procesie ustawodawczym, realizacja założeń polityki regionalnej i funduszowej państwa i tutaj województwa podlaskiego. Można powiedzieć, że od samego początku to śledzimy, wspieramy, pomagamy, realizujemy na rzecz mieszkańców i też często kraju poszczególne projekty. Dostrzegamy zmiany w poszczególnych też sektorach, grupach osób wsparcia, do których kierujemy projekty, ale tak widzę taką dynamikę wśród i uczestników. Taki rozwój na plus, jeśli chodzi o współpracę z urzędami, z ministerstwami. Jest takie dążenie z jednej strony do elastyczności, do sprawności realizacji poszczególnych projektów, działań, aczkolwiek gdzieś tam pojawiają się też te formalizmy niestety również.
Czy na przestrzeni tych lat trzeci sektor to gałąź naszego państwa, która mocno się rozrosła, jest częścią coraz ważniejszą społeczeństwa, czy utrzymuje się to na jakimś stabilnym poziomie, ewentualnie wręcz przeciwnie?
Myślę, że tak. Ostatnie lata też pokazują ze strony rządu podejmowane działania, które wskazują na to, że ten sektor też przysparza rozwoju państwa i wzrostu PKB brutto, też zatrudnienia w trzecim sektorze, bo jest go coraz więcej. Dochodzi też do profesjonalizacji trzeciego sektora. Ja od mniej więcej już tak 8 lat mówię o ekonomizacji tego sektora, stąd też ta ekonomia społeczna dla mnie od tamtego czasu była ekonomią, która musi się uprzedsiębiorczyć. Te przedsiębiorstwa społeczne czy podmioty ekonomii społecznej, różnie jest to nazywane, musiały stać się przedsiębiorstwami, musiały zwyczajnie szukać też źródeł takich biznesowych, zarabiania środków, tak żeby potem z tych celów statutowych faktycznie można było coś realizować, zatrudnić ludzi. Temu służyły również projekty publiczne, czy to od prezydenta miasta, czy to od Urzędu Marszałkowskiego, czy to z ministerstw, czy też różnych fundacji narodowych i tego typu, ale nikt nie jest w stanie zmienić samego podmiotu, mówię teraz o trzecim sektorze, o stowarzyszeniu, fundacji czy spółdzielni socjalnej, jeśli ta zmiana nie zajdzie wewnątrz. A jest to coraz bardziej wymuszane też z zewnątrz.
Ekonomia społeczna to hasło, które w tym przypadku oznacza jedno. Nawet jeśli zasady biznesowe są stosowane w instytucjach tego typu, to nie jest to działanie skierowane na zysk.
Tak, to prawda i całe szczęście. To jest bardzo fajna instytucja, bo te działania takie biznesowe, z których powstają zyski, szczęśliwie muszą być przekierowywane na działania społeczne, czyli te cele statutowe, które są określone w statucie. I wówczas ta ekonomia społeczna może się rozwijać, może też dawać pracę ludziom, może generować nowe projekty. bo wcześniej sama ekonomia społeczna, bo ona funkcjonuje od wielu lat, gdzie nie było tej takiej działalności przedsiębiorczej, no to skupiała się tylko i wyłącznie na celach charytatywnych, czyli chodzenie za przeproszeniem z czapką, proszenie o jakieś tam środki i tak dalej. A wiemy, że to zaczęło być dosyć trudne. Bo
pewnie z racji ilości instytucji, które się też pojawiły.
Bardzo cennie by pan redaktor zauważył, to chciałem powiedzieć.
Sytuacja więc zmierza ku temu, by organizacje pomocowe, organizacje społeczne, organizacje trzeciego sektora miały pomysł na pozyskiwanie środków finansowych i nie liczyły tylko i wyłącznie na dobroczynność czy też szczodrość społeczeństwa. Ciekaw jestem, jak na to patrzą właśnie potencjalni czy też może faktyczni darczyńcy. Czy oni takiej idei, takim rozwiązaniom przyklaskują, czy na przykład nabierają podejrzenia, że organizacje pomocowe, które zaczynają generować dochody, czy przypadkiem nie stają się po prostu źródłem czystego biznesu?
Są różne podejścia faktycznie i to da się dostrzec. Moim zadaniem i wielokrotnie to tłumaczyłem, ale też realizowałem projekty, które miały pokazać i przybliżyć dwa sektory. Sektor trzeci do sektora prywatnego. Bo dużo mówiło się przez ostatnie lata o współpracy sektora społecznego z publicznym. Są już pewne ustawy, które wręcz to nakazują, że gminy, czy powiaty, czy samorządy muszą ogłaszać przetargi z klauzulą społeczną, która ma doprowadzić do tego, że trzeci sektor zaangażuje się w wykonanie zadania publicznego i tak dalej. Ale wiemy, który sektor generuje najwięcej przychodów do państwa. Jest to sektor prywatny. Dlatego też chyba bodajże ostatnio dwa projekty takie badawcze zrealizowałem, które tworzyły model, który miał pokazać możliwość współpracy sektora prywatnego z trzecim sektorem. I to się udaje, już dochodzi do tej współpracy i teraz ja patrząc przez pryzmat też przedsiębiorcy, którym jestem, szukam profesjonalizacji wśród osób, wśród trzeciego sektora i szczęśliwie dostrzegam, że ta profesjonalizacja następuje. Wtedy łatwiej jest i milej i chętniej wesprzeć, bo to jest wówczas taka wędka, a nie ryba. Bo danie środków, które pójdą na oczywiście też szczytny cel, ale one nie zawsze doprowadzą do rozwoju. Kwestia przekazania środków w zamian za usługę powoduje, że po tej drugiej stronie, czyli w sektorze trzecim, pojawia się konieczność zorganizowania pracy, zatrudnienia być może kogoś albo wykonania przez członków stowarzyszenia, a zatem dochodzi do takiego rozwoju wewnątrz organizacji, które pozwala na funkcjonowanie na szerszym rynku i o to de facto chodzi i wówczas i przedsiębiorcy postrzegają to pozytywnie, ba, często, co nie jest dla mnie na plus, dochodzi do transferów personalnych, czyli podczas wykonywania takich usług przedsiębiorcy też dostrzegają jakość świadczonych usług i zwyczajnie dochodzi do takiego przejmowania tych osób. To nie jest, można by się z tego cieszyć, bo jest to uznanie, że o dobrze coś wykonaliśmy, ale jest to osłabianie z kolei sektora. I co kilka lat dochodzi do takiego osłabiania sektora z tego tytułu, że są przerwy w realizacji projektów publicznych. Jak się kończy perspektywa, czy to była 2-4-2-6, potem przerwa, 2-7-2-13, przerwa. Mówię o tych przerwach, gdzie nie dochodzi do ogłaszania konkursów i te organizacje pozarządowe nie mają możliwości takiej płynnego przejścia w kolejne lata, w kolejną perspektywę i utrzymania zespołu, kadry i tak dalej. Wtedy dochodzi do drenażu tej kadry i ona rzeczywiście odpływa najczęściej do przedsiębiorstw. Bo są to ludzie, którzy zarządzając projektami w organizacjach, oni bardzo płynnie przechodzą do firm i też zarządzają projektami, a świat teraz stoi na zarządzaniu projektami.
Pomyślałem sobie, że może to jednak jest właśnie ta wartość dodana organizacji pozarządowych, które potrafią stworzyć pracowników, którzy są mało, że wyedukowani w sensie formalnym, prawnym, zawodowym, to jeszcze wywodzą się często z idei, które no właśnie są ideami takimi bardzo proludzkimi.
Tak, to prawda. To wówczas taki pracownik jest, można powiedzieć, najlepszym pracownikiem, bo on ma przywiązanie, on ma zasady, on ma takie podejście też empatyczne, jest lojalny i tak dalej. I to jest najcenniejsze. Ja może powiem, no bo nie da się uchronić tego procesu, że firmy też przyjmują takie osoby, a mój model właśnie polegał między innymi na tym, żeby te usługi były świadczone, nawet te osoby mogły potem przejść do tych firm, z tym, że żeby te firmy czuły taką odpowiedzialność i zostawiły, czy przekazały, czy odwdzięczyły się w pewnej formule, nawet finansowej, dla tej fundacji, stowarzyszenia czy spółdzielni, w zależności od statusu danego podmiotu ekonomii społecznej, a żeby ten podmiot miał później możliwość dokształcenia, wyszkolenia kolejnej osoby. I to by było takie trochę, ja to nazwałem, pośrednictwo społeczne.
Takie przekazywanie pałeczki.
Dokładnie, ale sektor biznesowy wie i ma pieniądze, poszukuje ludzi, no to mówi, dobrze, słuchajcie, fajnie wykształciliście, ja bym chętnie tą osobę przyjął do siebie, macie tutaj jakiś procent gratyfikacji i kształćcie dalej, bo ja jestem zainteresowany kolejną osobą. I takich firm w naszym województwie na tamtym etapie to ja już miałem 30 chętnych, które by chciały uczestniczyć w takim modelu.
Ciekawe zjawisko relacji między tym środowiskiem biznesu a organizacjami pozarządowymi, bo okazuje się, że tutaj ta korelacja jest i pewnie będzie coraz częściej się pogłębiać. Tak. Co zresztą wydaje się zjawiskiem dosyć naturalnym.
Trzeci sektor.
Stowarzyszenie Europartner, Akademicki Klub Integracji Europejskiej to też instytucja, która zajmuje się realizacją projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem. Mamy okazję porozmawiać o jednym takim przedsięwzięciu.
Tak, na przestrzeni tych 17 lat, być może wspomniałem, tych projektów udało się zrealizować kilkadziesiąt, chyba więcej niż 50. I różne grupy wspieramy. Dzisiaj w studio akurat mam możliwość przedstawić kolejny projekt. On jest projektem skierowanym do osób powyżej 50 roku życia. On jest konsekwencją takiego dużego badawczego projektu z takiej instytucji, Instytutu Badań Edukacyjnych, który miał za zadanie wskazać, jakie potrzeby jeszcze osoby tego typu mają, a następnie otrzymali środki z Ministerstwa Rozwoju na taki projekt systemowy i ten systemowy projekt jest realizowany w całej Polsce przez kilkanaście podmiotów, takich kilkanaście projekcików. I teraz ten projekt, on jest nazywany przez IBE i przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji określany mianem Szansa na Rozwój. I on dotyczy osób dorosłych faktycznie. Tutaj nie mamy podziału, jakie to są osoby. Ważne, żeby było 50+. I te osoby potrzebują, tak wyszło z tych badań, z analiz tego projektu, potrzebują rozwoju w zakresie kompetencji cyfrowych.
Co to oznacza?
To oznacza, że no, oni na swoim etapie, można by powiedzieć, podstawowej szkoły i średniej, nie mieli do czynienia z tymi technologiami, które mamy aktualnie. Mówimy w dużej mierze o obsłudze elektronicznej przez urzędy, przez banki. Mówimy o komunikatorach, mówimy o zakupach internetowych.
Ale też trudno mi sobie wyobrazić, że współczesny 50-latek jest osobą, która może nie posiadać kompetencji cyfrowych, jeśli oczywiście zawodowo jest jakoś mu blisko do tej dziedziny. Oczywiście są zawody, gdzie nie wykorzystuje się tej technologii. Tutaj ta grupa zapewne potrzebuje ewentualnego wsparcia. Natomiast zastanawia mnie, dlaczego ta granica wieku została ustawiona tak nisko, można by powiedzieć.
Tu trafnie pan redaktor zauważa. Oczywiście, jak to w każdym temacie, diabeł tkwi w szczegółach, tutaj też dochodzi do wykluczenia, czyli osoby, które pan redaktor wymienił, które, można by powiedzieć, mają te kompetencje, jednak w tym projekcie nie mogą uczestniczyć. Bo tutaj wspieramy osoby, którym gdzieś tam na etapie edukacji czy pracy zawodowej zabrakło takich możliwości. Poza tym te 50+, nie ukrywam, sam się zdziwiłem, bo teraz mam taki projekt dla 65+, cyfrowy, 4-milionowy, całe województwo, prawie 2000 osób. Można by powiedzieć, że pół roku zostało i będziemy go kończyć. To szczerze powiem, tam dostrzegłem, że to była aż za wysoka granica. Ale to pewnie było związane z tym, że wcześniej wiek emerytalny to był właśnie 65+, a potem on się obniżył. Jednakże nam się nie udało obniżyć już tego wieku, bo tak po prawdzie 60 byłoby optymalnie. Tutaj te 50 jest pewną szansą, no bo też chodzi o aktywizację tych osób tych, które nie miały do czynienia z technikami komputerowymi, żeby one jeszcze na rynku pracy też mogły się rozwinąć potencjalnie, bo przecież można, tak? Nikt nie powiedział, że osoba, która do tej pory nie uczestniczyła w takiej edukacji, nie może zmienić nawet swojego zawodu. Stąd też zakładam pomysł ministerstwa i tego Instytutu Badań Edukacyjnych, żeby troszeczkę obniżyć tą granicę. I tu mamy odpowiedź. To jest projekt badawczy, oparty o modele. My też taki model musieliśmy stworzyć, zaproponować i on został zaakceptowany. Teraz będziemy właśnie tą grupę analizować, następnie psycholog z doradcą będą rozmawiać z tymi osobami poszczególnymi, następnie przechodzimy do szkoleń tych właśnie komputerowych, matematycznych, które mają rozwinąć daną osobę. Na koniec, jako instytucja, mamy też obowiązek zwalidować. To jest takie nowe pojęcie, jest taki zintegrowany system kwalifikacji. W Polsce w 2014 roku ustawą wprowadzony, on ma założenie, żeby wszyscy ludzie, którzy chcą szybciej się dokształcić, nabyć kwalifikacje, powinni być zwalidowani, czyli to jest taki, jak wcześniej nazywano, egzamin, ale ładnie się to nazywa. I wówczas taka osoba zwalidowana otrzymuje taki certyfikat z odpowiednimi oznaczeniami, polską ramą kwalifikacji, numerkiem i tak dalej. Jest to tak zwana szybka kwalifikacja rynkowa. I wówczas ten certyfikat jest uznawany w 130 już bodajże 8 państwach na świecie. No i teraz z tego względu, że ten projekt systemowo jest realizowany przez właśnie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych, który był wcześniej odpowiedzialny za ten ZSK, no to wymagają też od nas, żebyśmy taką walidację przeprowadzili. A szczęśliwie się składa, że ja też jestem instytucją certyfikującą tu w województwie jako jedyną póki co w zakresie kwalifikacji takich budowlanych, a zatem jest to bardzo mi bliskie i możliwe. I powiem szczerze, to dobrze, że te procesy tak zachodzą i pokazują i nakazują wręcz, żebyśmy profesjonalizowali się też w zakresie tych kwalifikacji. To powoduje, że jako państwo też będziemy bardziej wyprofesjonalizowani. Korporacje, instytucje, zleceniodawcy, którzy tu się pojawiają, też takich osób poszukują.
Czasem naprawdę poszukują osób, które mają powiedzmy lat 50+ i niejako dopiero wchodzą na rynek tych cyfrowych technologii?
Potrzebują na pewno osób z odpowiednimi certyfikatami. To powoduje, że z kierownictwa, z zarządu spada pewna odpowiedzialność. Bo jeśli ktoś ma certyfikat potwierdzony przez urząd, ministerstwo i tak dalej, to znaczy, że on jest, można by powiedzieć, samodzielny. Nie daj Boże, coś się wydarzy na budowie czy podczas przejazdu, wyjazdu. To wówczas taka osoba, można by powiedzieć, odpowiada jakby za siebie samą.
A proszę mi powiedzieć, ile osób planujecie w ten sposób przeszkolić?
Tutaj mamy ten projekt akurat Chwytaj Szansę o takiej nazwie, realizowany na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Analizujemy 140 osób, 100 osób wówczas przechodzi do tego drugiego etapu, w którym są szkoleni i walidowani. Z tego względu, że jest to model, tak? Czyli my nie szkolimy setek, żeby już ich skierować do walidacji, podnieść kwalifikacje i wypuścić na rynek, tylko to jest model. I teraz my z tych 100 osób musimy wyciągnąć wnioski i przekazać do tej fundacji i do Instytutu Badań Edukacyjnych. Oni wówczas z całej Polski zbierają najistotniejsze informacje i później będą szły zalecenia. Czy to pójdzie w formie ustawy, czy rozporządzenia, czy zarządzenia, tego już nie wiemy, ale w tym kierunku to będzie zmierzało.
A w jaki sposób trafiają do Was ci, którzy biorą udział w tym projekcie?
No tutaj mamy poszczególne etapy i ścieżki rekrutacji. Oczywiście ze względu na to, że rozmawiamy o osobach 50+, bo to tak brzmi, 50+ to jeszcze młodzi ludzie, którzy są bardzo aktywni zawodowo i tak dalej, i tak dalej. Ale gro osób może się okazać, że to będzie 60, 65, 70+, bo też te kanały dotarcia, gdzie mamy obowiązek ich poinformować, to są też MOPS-y, GOPS-y, ale też parafie, też koła gospodyń wiejskich, koła seniorów i tak dalej, i tak dalej. No bo domyślam się też, że taki 50-latek aktywny zawodowo, to on nawet jakby chciał, to może nie znaleźć czasu, bo tutaj przewidujemy takie spotkania 4-godzinne. Jeśli będą to osoby takie aktywne zawodowo, no to będziemy szukali rozwiązania, żeby to było po 16. ale jeśli zrekrutują się nam osoby, które są już po tej swojej ścieżce zawodowej, wówczas będziemy w ciągu dnia to organizować, jeśli będą to 60-65 plus osoby korzystające już z doświadczeń emerytalnych. Także takie jest założenie. Za chwilę będziemy, no teraz jesteśmy na etapie oczywiście przetargów, wyłaniania, no bo to są te wszystkie procedury, taki reżim projektowy, ja to nazywam, pod który z automatu podlegamy jako projektodawcy.
Co się będzie działo dalej i przede wszystkim, gdzie można śledzić ten projekt, bo być może nie będzie to projekt ostatni, być może są wśród naszych słuchaczy zainteresowani, którzy chcieliby wiedzieć więcej na ten temat, no i może zaciekawiła ich ta idea również pod kątem własnego podwyższania kwalifikacji.
Tak, stworzyliśmy specjalną taką stronę, która ma informować seniorów o poszczególnych działaniach, które Stowarzyszenie Europartner ma w swoim wachlarzu. To może ja bym przedyktował. Jest to www.seniorcyfrowy.pl/chwytaj-szanse. Te chwytaj szanse to jest nazwa projektu. Zakładam, że po wpisaniu też tej formuły plus Stowarzyszenie Europartner uda się, że Google przeniesie na tą stronę.
Z pewnością wyszukiwarka sobie z tym poradzi. A pomyślałem też o osobach, które dopiero chciałyby takich kompetencji nabyć.
Tak, to też zapraszam pod kontakt telefoniczny, bo to będzie łatwiejsze. I telefon do Stowarzyszenia Europartner, które mieści się na ulicy Warszawskiej 44/1 przy parafii i kościele Świętego Wojciecha w Białymstoku. A telefon to 857-320-258.
Przyznam, że sam jestem ciekaw, jakie będą efekty w kontekście samej rekrutacji, jakie osoby zgłoszą się, czy też może wezmą udział w tym szkoleniu, no i jak potem te kompetencje w nich zostaną zaszczepione, w sensie również poziomu wiedzy i umiejętności. Ale to pewnie tego dowiemy się dopiero za czas jaki.
To z pewnością tak, aczkolwiek już teraz zachęcam, bo projekt jest bardzo fajnie pomyślany, bo oprócz szkoleń, które czasem są uznawane, że no suche szkolenia, to czy warto, czy nie warto pójść, to my tutaj przewidzieliśmy jeszcze taką opiekę i przez doradcę zawodowego, i przez psychologa, i przez coacha, a zatem te osoby, które będą już wśród tej 100-osobowej grupy, będą miały kontakt do tych osób i jeśli będą chciały coś jeszcze przedyskutować, czegoś się więcej dowiedzieć, to oczywiście jest to możliwe. Dodatkowo oprócz tych, że tak nazwiemy, twardych szkoleń zawodowych, przewidzieliśmy również takie szkolenia z kompetencji miękkich, czyli kwestie związane z mową ciała, przekonywania innych, wypracowywanie kompromisu, praca w zespole, komunikowanie się. A zatem powiem szczerze, ten projekt i ten model, który opracowaliśmy, jest takim fajnym, kompleksowym podejściem i nawet życiowo, czy to się danej osobie kiedyś przyda w zawodzie, czy nie, to na pewno przyda się w życiu. Do kontaktu choćby z młodszymi, mówię teraz o wnukach na przykład, o tych komunikatorach, przez które będzie się to odbywało, ale nawet gdzieś u siebie, w parafii, w sklepie, w klubie, ta komunikacja, ten sposób rozmowy, podejścia, osiągania swoich celów, asertywności, to wszystko w życiu jest bardzo ważne, bardzo istotne.
Z pewnością. Dziękuję panu za to spotkanie, no i mam nadzieję, że będzie okazja kolejna do tego, aby na przykład uzyskać od państwa informacje o efektach tego przedsięwzięcia. Gościem Polskiego Radia Białystok był prezes zarządu Stowarzyszenia Europartner Krzysztof Mnich. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Serdecznie dziękuję.
Trzeci sektor.